ważny do przemyślania, do przeanalizowania. Dlatego, że drodzy, siła Kościoła jest w jedności, w miłości braterskiej i oczywiście w posłuszeństwie Bogu, w chodzeniu w bojaźni przed obliczem Bożym, w zachowywaniu Bożych przykazań, bo jeśli zachowujemy Boże przykazania, czynimy Bożą sprawiedliwość, Bóg się przyznaje do nas. Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, przykłania swego ucha ku naszym prośbom, ku naszym modlitwom. Czytamy w Słowie Bożym w 34 psalmie, w liście Piotra też o tym jest napisane, że oto oko Pańskie jest nad tymi, którzy się Go boją. Ja może przeczytam dokładnie ten fragment. 34 psalm może być. Tak, 16 werset 34 psalmu. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom. Wołają sprawiedliwie, a Pan ich wysłuchuje i ocala ich ze wszystkich udręk. Tak jest. Oczy Pańskie skierowane są na sprawiedliwych, a uszy Jego zwrócone są ku prośbom i ku modlitwom ich, drodzy. Dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy zabiegali o tą sprawiedliwość Bożą. I fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan. Dlaczego tak ważną rzeczą jest jedność w Kościele? Bo Słowo Boże mówi, że poznanie Boga, które jest tak ważne, żebyśmy mogli poznać Boga, poznać Jego moc, poznać Jego mądrość, która jest niepojęta, nieogarnięta. Ja myślę, że tak jak Słowo Boże mówi, że członek w ciele jest tylko członkiem, ma jakąś tam ograniczoną czynność, ale nie potrafi działać wszystkiego. Tak samo myślę w ciele Jezusa Chrystusa. Poznanie Jezusa Chrystusa, drodzy, jest w każdym z nas i wtedy, kiedy trwamy w jedności, kiedy trwamy w miłości, nawzajem możemy się budować, nawzajem możemy się posilać, dzielić się świadectwami, dzielić się przeżyciami, dzielić się Bożym Słowem i wtedy się budujemy. I wtedy tak jak w ciele spojonym stawami, mięśniami, ciało funkcjonuje prawidłowo, tak kiedy my trwamy w tej miłości, w jedności, to poznanie Boga, poznanie Jego miłości, ono wtedy jest pełne w nas. I w trzecim rozdziale listu do Efezjan jest taka modlitwa apostoła Pawła, 14 werset i poniżej mówi: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Pełnią radości, pełnią poznania Boga, pełnią tej Bożej miłości. I to Słowo Boże mówi, żebyśmy mogli poznać ze wszystkimi, żebyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi. Ze wszystkimi świętymi. Drodzy, nie pojedynczo, nie jest to dane jakiemuś jednemu szczególnemu członkowi w Kościele. Tylko tak jak Jezus jest głową ciała, głową Kościoła, my jesteśmy poszczególna członkami tego ciała, tak ważną rzeczą jest, żebyśmy wiedzieli o tym, że w jedności, w miłości właśnie możemy doścignąć ze wszystkimi świętymi. Szerokość, długość, wysokość i głębokość możemy poznać miłość Chrystusową. Drodzy, zabiegajmy o tą miłość i tak jak o tą jedność i tak jak dobrą rzeczą jest, kiedy bracia w zgodzie żyją, jak w tym 133 psalmie czytamy, że jest to porównane do góry Hermon, rosy na górze Hermon, do tego olejku ściekającego po brodzie Arona, skąd właśnie z tej góry Hermon, skąd Pan Bóg błogosławieństwa udziela. Drodzy, ważną rzeczą jest, to jest może taki apel nie tylko do braci, to jest taki wezwanie w Kościele Bożym, żebyśmy dbali o jedność, o miłość braterską, siostrzaną, zabiegali o tym, o to. Dlatego ważną rzeczą jest, drodzy, żebyśmy umieli mieć w takim poszanowaniu, w szacunku, we czci brata, siostrę i tak jak Pan Jezus powiedział, żebyśmy jedni drugich za wyższych nad siebie mieli. To jest ważną rzeczą. To jest ważną rzeczą. Dlatego Pan Jezus, kiedy uczniowie Jego między sobą sprzeczali się, kto jest większy między nimi. I Pan Jezus wziął dziecię, postawił je na środku i powiedział, kto się nie uniży jak to dziecko, nie może być w Królestwie Bożym. Kto chce być wielkim pośród was, niech się stanie jak to dziecię, niech się uniży. I przykładem, drodzy, tej pokory, tej uniżoności jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Gdzie tutaj czytamy w drugim rozdziale listu do Filipian. Chciałbym też podzielić się tym fragmentem. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jest jakaś pociecha miłości, jest jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy na to, nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Drodzy, wzór pokory, wzór posłuszeństwa, tej uniżoności, drodzy, i tak jak tutaj w 5 wersecie czytamy, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, drodzy. Tak jak członki ciała właśnie, wszystkie potrzebne są sobie. I tutaj czytamy też w liście apostoła Pawła do Koryntian, kiedy tutaj jest mowa o darach Ducha Świętego i wspomniane jest o tym 14 werset 12 rozdziału, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakowe staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Drodzy, i przyjdzie taki czas, którego oczekujemy, dlatego poprosiłem o ten śpiewnik pielgrzyma, bo taka jedna pieśń, 544, w zasadzie powiem szczerze, że nie słyszałem, tutaj nie śpiewaliśmy je, ale być może ją znacie. Ja może przeczytam słowa tej pieśni. Gdy sławny ten nadejdzie dzień Twojego przyjścia, Panie nasz, gdy do wybranej z jasnych chmur radośnie swoją skłonisz twarz. O Panie, z łaski wtedy dajbym z Tobą piękny dzielił raj, gdy archanielskiej trąby głos donośnie zabrzmi w świata dal, wzywając zbór, o wstań i chodź z wybranym do weselnych sal. O sprawże wtedy, Panie, chwał, bym udział w tej radości miał. A gdy ubrana w śnieżny strój oblubienica z ziemskich miast do Twoich jasnych padnie stóp i pójdzie z Tobą wyżej gwiazd, wtedy i mnie oglądać daj wiecznej radości cudny kraj. A kiedy skończysz dzieło swe i członki z głową spoisz już, gdy zbierzesz owoc trudów swych, miliony wyzwolonych dusz, to daruj Jezu z łaski swej, bym udział miał w radości tej. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy i my doczekali tej radosnej chwili, kiedy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, przyjdzie po swoją oblubienicę i tak jak w tej ostatniej zwrotce tej pieśni właśnie, że zbierzesz owoc trudów swych, miliony wyzwolonych dusz, gdy skończysz swoje dzieło i członki z głową spoisz już. Dałby Pan Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy zabiegali o tą jedność, drodzy, bo bez jednego najmniejszego członka nie ma pełni tego ciała, drodzy. I starajmy się w modlitwach wspominać o tych, których nie ma też i na tym miejscu, z różnych powodów, też z przyczyn chorób. Może ktoś też i zasłabł, i duchowo zasłabł, i trzeba też i wspierać go w modlitwach dobrym słowem. Może też i ktoś zaniedbał, drodzy, i dał się zwieść blichtrowi tego świata. Może szatan pociągnął go do siebie, ale myślę, że ważną rzeczą, nie naszą rzeczą jest wydawać sąd, ale też starać się zabiegać, prosić w modlitwach o to, aby Bóg przywrócił do społeczności swego ludu, aby w tej jedności, miłości, w tym Bożym Kościele Bóg błogosławił nas wszystkich. Amen.
Chwała Panu Bogu. Nie wiem, może dzisiaj już przekażę pozdrowienia, które przywieźliśmy z naszego wyjazdu. Może w pierwszej kolejności byliśmy jadąc tam u Braterstwa Halczuków, aby tak naprawdę pożegnać się z ich ojcem, z ojcem Michała, czyli z Józefem, który był chory i był już bardzo umierający i już odszedł do Pana w nocy, nad ranem, w niedzielę. Wczoraj był pogrzeb jego. I brat Michał i siostra Alina serdecznie pozdrawiali zbór, prosili, żeby pozdrowić was. Później byliśmy w Zabrzu i tam spotkaliśmy sporo znajomych, znanych braci. Też pozdrowienia właśnie od zboru zabrzeńskiego, od brata Poręby, od brata Jawdyka też, który był. Był tam i może przyjedzie do nas w grudniu. Później byliśmy w Brzegu i też serdeczne pozdrowienia z tamtego zboru zielonoświątkowego w Brzegu. Później jeszcze wracając zajechaliśmy do Jakuba Gądka i od niego też i od jego żony pozdrowienia. Jaki był trudny weekend pod względem, no, takim kondycyjnym powiem, no, ale Pan Bóg dał siły i łaski i wszystko. Przejechaliśmy ponad prawie 1200 kilometrów, ale szczęśliwie i, a też powiem w tych duchowych rzeczach, naprawdę wspaniały czas, bardzo fajny czas, bardzo dużo młodzieży było tam na tym zjeździe młodzieżowym i no i jestem wdzięczny Bogu, że myślę, że większość tej młodzieży, że wszyscy ci, co ze mną rozmawiali, to byli tacy. Tak, że pod tym kątem mam to. Ale naprawdę wiele takich gorliwych młodych ludzi, sióstr młodych, braci, naprawdę takich oddanych Bogu szczerze, pragnących żyć dla Boga i z Bogiem. I to jest takie, powiem, pocieszające, że Bóg też ma takich i tacy też są na tej ziemi, którzy naprawdę chcą służyć całym sercem Bogu, podobać się Bogu, którzy myślą o tych rzeczach wiecznych, a nie o tych, o tych doczesnych, o tych ziemskich. Mirek czytał, ja tylko tak nawiążę do, krótko do tego, ale później jeszcze coś przeczytam innego. Jeden wiersz w tym liście Efezjan jest, był taki. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, mocą Bożą, mocą Ducha Świętego. I powiem, wdzięczny jestem Bogu, że to, co wewnątrz nas, ten wewnętrzny człowiek, ten duchowy człowiek, jest utwierdzany Bożą mocą. I dlatego nie musi się chwiać. On jest narażony na wiele przeciwności, wiele walk, wiele doświadczeń, wiele prób. O nich też będę za chwilę czytał. Wiele walki ma ten wewnętrzny, jak mówiąc jako o kimś takim no, wewnątrz nas. Ale wiemy, jak jest trudno wytrwać w Jezusie Chrystusie, jak jest trudno wytrwać w gorliwości, jak jest trudno wytrwać w miłości, jak jest trudno wytrwać w wierności Słowu Bożemu. Ile pokus jest, tak? Ile jest walk, ile ataków diabelskich. Żebyśmy w zasadzie nie wytrwali właśnie, żebyśmy upadli, żebyśmy zdradzili Boga. Więc i znamy, że to, że bez Boga jesteśmy bardzo słabi. I ten wewnętrzny człowiek jest utwierdzany mocą Bożą. Mocą Bożą. To jest naprawdę wspaniałe. Gdyby czymś innym, to nasze życie by było naprawdę bardzo nieciekawe. Pełne porażek, pełne przegranych może nawet wojen, pełne jakichś tam niewoli. Niewoli u wrogów, którzy by nas pokonali, ale ponieważ jest mocą Bożą utwierdzany, mocą Bożą jesteśmy utwierdzeni. Wewnętrzny człowiek jest utwierdzony mocą Bożą. A kto może złamać moc Bożą? A kto może zwyciężyć moc Bożą? Nikt. Nikt. I to jest wielka łaska i dlatego poddawajmy się Bogu z ufnością. Oddawajmy Mu swoje serce, swoje życie, swoją przyszłość. Bogu, prawdziwie Bogu, żeby On utwierdzał to swoją mocą i nie musimy się bać, że przegramy, że pokona nas wróg. Bóg nas utwierdza. Bóg nas utwierdza. Bóg to do utwierdzenia naszego wewnętrznego człowieka używa swojej mocy, daje swoją moc. I dlatego nie mogło prześladowanie, straszne prześladowanie, tak jak Halinka wspominała o Rzymie, nie mogło złamać wiary w Jezusa Chrystusa. Nie może i dzisiaj. Tam, gdzie są prześladowania straszne, okropne, nie może złamać. nie ma takiej siły, która by zmusiła chrześcijan, czy po prostu no bezwzględnie złamała, skruszyła ich wiarę. Nie ma takiej siły na świecie. Bo powiemy teraz tak, może, no a dlaczego taka słaba ta wiara wśród, powiedzmy, no powiem, amerykańskich czy europejskich chrześcijan? Bo oni oddają pole. Oni oddają pole wrogowi. Sami, dobrowolnie. Nie są złamani przez moc diabła, bo silniejszy, czy grzech na tym świecie. Oddają. Oddają, przyjmują, kolaborują ze światem, przyjmują, podejmują te rzeczy, kradną te rzeczy, powiem, przeklęte. Tak nawiązując do Hana. I dlatego są tacy słabi. Natomiast najgorsze prześladowania, najgorsi wrogowie, najgorsi przeciwnicy nie mogą złamać wiary chrześcijan. Żaden wróg nie złamie wiary chrześcijanina, jeśli ufa Bogu, bo jest utwierdzony mocą Bożą. I na tej ziemi, wśród ucisków, jesteśmy utwierdzeni mocą Bożą, a idziemy do wiecznej chwały. I oni, chciałbym przeczytać, przypomnieć nam w drugim liście Pawła do Koryntian, 4 rozdział, końcówka, 3 ostatnie wiersze tego 4 rozdziału. 2 list do Koryntian, 4 rozdział od 16 wiersza. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Tak, nawet nie wiedziałem, że ten wiersz tak współgra z tym, co tutaj, z tym pierwszym, ten wiersz z Efezjan tak współgra z tym 16 wierszem, o tym wewnętrznym i zewnętrznym człowieku. Ja mówiłem, tamten mówi o wewnętrznym, a ten mówi, że choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, utwierdzony mocą Bożą. Choć ten zewnętrzny nasz człowiek niszczeje. Niszczeje i musimy się z tym pogodzić, że on niszczeje. I nie ma co zawracać rzeki kijem. Jak jest napisane, że zewnętrzny człowiek niszczeje, starzeje się, jest coraz słabszy i wreszcie się rozsypuje to nasze mieszkanie, to nie ma co zawracać rzeki kijem i mówić, nie, będę zdrowy, chcę być zdrowy, Pan Bóg chce, żebym był zdrowy, żebym był sprawny, wszelką chorobę. A wszelka choroba to jest taki intruz, słabość jakaś, to jest taki intruz wewnątrz nas, Bóg tego nie chce, a więc trzeba się modlić i tak dalej, i tak dalej. Miałem też taką rozmowę od taką, ludzi przejętych tym, że czy pragnących bardzo tego, żeby wszelka choroba była uzdrawiana, usunięta, żeby przyszły takie czasy, jakich czytamy w Ewangeliach. I wiecie, tak rozmawiałem z nimi, mówiłem im o tym też, co mówił brat Zachponen w swoim świadectwie, że kiedy wysyłają braci na misję, tam gdzie są naprawdę poganie, związani pogaństwem, bożkami i niesłyszący o Jezusie, czy nieznający w ogóle Boga żywego, że tam dzieją się takie rzeczy, jak jest opisane w Ewangelii choćby Marka, czy Mateusza, czy w Dziejach Apostolskich. Że oni idą do naprawdę miejsc tak, tak dzikich pod względem, powiem, duchowym, tak ciemnych, tak, gdzie prawdziwa ciemność duchowa jest, gdzie są naprawdę cześć oddawana bożkom, w każdym domu bożek i wielkie ofiary składają im i głoszą im Jezusa Chrystusa, głoszą im żywego Boga. I oni słuchają, patrzą na jakimś innym Bogu. Oni mają tych bogów z 30. Jeszcze gadają o jakimś 31. No i tak słuchają jako 31 Bogu, nie? Ciekawy czy nieciekawy. A później, kiedy skończą swoje zwiastowanie, taką ewangelizację, mówią, czy macie wśród was chorych, czy macie opętanych, czy macie źle się mających, przyprowadźcie ich. I oni wtedy przyprowadzają tych, których prowadzali do bożków, do bogów, za których składali ofiary i nic, bogowie byli bezradni. I ci bracia modlą się o tych ludzi, są demony wyganiane, są uzdrawiani. I oni mówią, właśnie tego Boga wam zwiastowaliśmy. I to jest przełom w ich życiu, to jest otwarcie ich oczu, oni zaczynają rozumieć, wtedy staje się dla nich jasne, że to nie był 31 Bóg głoszony, a że to jest jedyny prawdziwy Bóg. I ich bogowie, powiem, są do niczego, są nic nie warci. Ale nie przeżywają tego w swoim zborze, w swoim mieście, tam gdzie jest, powiem, ta cywilizacja, tam gdzie już ludzie znają po prostu i słyszeli Ewangelię. Dla mnie przyszło tak, że kiedy Bóg posyła chorobę do życia wierzącego człowieka, to przecież jakiś cel jest. To ona ma nas kształtować, czegoś nauczyć. To ona ma nam pomóc, cierpienie ma nam pomóc w przybliżeniu się do Boga, w nauczeniu się czegoś z tych duchowych rzeczy, których na pewno, i ja jestem przekonany, na pewno byśmy się nie nauczyli, żyjąc, powiem, bez zmartwień, bez bólu, bez łez. Nie nauczylibyśmy się, po prostu nie nauczylibyśmy się. I jestem o tym przekonany. Jeśli teraz Pan Bóg posyła taką chorobę, to bardziej, powiem, bardziej właściwą jest modlić się o to, aby Bóg dał siły i wykorzystał tą lekcję dla naszego dobra, prawda? Chociaż oczywiście Bóg może posłać chorobę po to, żeby później dokonać cudu dla chwały swojej. Ludzie dalej są, powiem, przekonani jakby o tym, i że gdyby się działy takie znaki i cuda, to by ludzie się dzisiaj nawracali. Powiedziałem tej osobie, naprawdę nie. Naprawdę nie. Nigdy przez to się ludzie nie nawracali. Dlatego Pan Bóg, powiem, oszczędzał ludziom oczekującym tego, a wprost nawet nie dawał. Dawał to tym, którzy byli w potrzebie. Pan Jezus przyszedł jako ten, który przychodził do biednych, do cierpiących, do opuszczonych i ich ratował. Natomiast jeśli mówimy o tym, że niech się stanie cud, to ja uwierzę, Pan Jezus wyraźnie mówił, że nie będzie dany żaden znak, żaden cud, bo po prostu to nie sprawia wcale, że człowiek przychodzi do Boga. To, że przychodzi do Boga, sprawia głęboka pokuta, którą Duch Święty sprawuje w sercu człowieka, tego, który szuka Boga, który zaczyna pytać o Boga, który pragnie poznać Boga. Jeśli człowiek odwraca się od Boga, to i pokuta nie przychodzi. Nie jest w stanie pokutować. Ale jeśli zaczyna szukać Boga i widzi, że jego życie jest zawalone, że to, czym żył i w czym żył, rozsypało się. Jeśli szuka Boga, temu Duch Święty daje łaskę pokuty, czyli głębokiego zrozumienia swojego grzechu, swojej beznadziejności, sprawiedliwego sądu Bożego. I taki człowiek pokutuje wtedy prawdziwie przed Bogiem i dostępuje zbawienia. I to jest pewien jedyny sposób i jedyny środek. Duch Święty, który działa w sercu człowieka i przyprowadza go do Boga. A więc zewnętrzny nas człowiek niszczeje. Niszczeje. I to, powiem, u No niszczę je w różny rozmaity sposób. Kiedy żeśmy pojechali, odwiedzili brata Józefa, którego nie tak dawno, jeszcze w sierpniu widziałem, jak jechaliśmy na wakacje, to przecież nie tak dawno. I był, powiem, no taki, jak to on był. To już nie był. Ja bym go nie poznał, gdybym go spotkał w szpitalu wśród 5 łóżek. Myślę, że bym go nie poznał. Tak wychudzony, tak, bo już nic, no już nic nie jadł, od chyba 2 tygodni prawie, że nic nie pił. Od tygodnia. Tak zmieniony. Ale wierzę, że dusza, że duch żywy i oczekujący Pana. Kiedy żeśmy się modlili, kiedy zaśpiewaliśmy mu pieśń, podniósł rękę do góry. Widać było, że to wszystko słyszy i przeżywa i wierzę, że w wielkim pokoju Bożym odszedł, proszę, do domu Ojca. On chyba jej w ogóle nie znał, ale myślę, że słowa rozumiał. I siostra Alina mówiła, że była przy śmierci w nocy, że tak siedziała już przy nim. I że kiedy ten oddech zaczął się zwalniać, kiedy już przychodził zgon, że tak właśnie w ostatnim momencie jakby się coś ożywił, jakby chciał coś powiedzieć, jakby coś do kogoś mówił, tylko on już nie mówił, on nam już nie mógł odpowiadać, nawet 3 dni wcześniej. Nie miał chyba już sił odpowiadać. Coś tam, widać było, że napina mięśnie, ale nic nie wychodziło. I ona mówi, że tak jakby coś mówił do kogoś i tak rękę podniósł do góry i oddał ducha. Ja mówię, przyszedł Pan Jezus po niego. Przywitał. Zanim, a śmierć stała z boku w kolejce. Chwała Panu Bogu. Ja mi się przypomniała śmierć mojej mamusi. Też przyszedł Pan Jezus po nią. A śmierć stoi w kolejce na swój czas. Jakie to jest piękne, kiedy możemy w Panu umierać, kiedy jesteśmy oddani Panu Bogu. I Jezus Chrystus przychodzi na spotkanie zawsze, przechodzi po nas. To jest jedna z Jego obietnic, że będzie szedł z nami nawet przez Dolinę Cienia Śmierci. I chociażby najlepsi, najbliżsi zapomnieli, albo nie byli w tym momencie przy Nim, to Jezus staje. Bo taka jest Jego obietnica. Powiem Wam, nie boję się śmierci, nie boję się tych... Myślę, że to jest naprawdę fascynujące przeżycie duchowe, naprawdę. Myślę, że żaden duch, może ciało oczywiście nie chce cierpienia, tego to na pewno tak, ale myślę, że ten wewnętrzny człowiek, ten duch ożywiony Chrystusem, nie ma nawet sekundy w tym przejściu od życia do śmierci, żeby on zatrwożył się, powiedział, wracamy. On nie chce, on wie, gdzie idzie. Jezus jest wierny, Bóg jest wierny. Jeśli Bóg jest wierny w tych takich doczesnych naszych rzeczach, w takich powszednich rzeczach, Bóg jest wierny nam, prawda? Ileż razy doświadczamy Bożej wierności. Kiedy przechodzimy z tęsknotą, na przykład z pragnieniem na nabożeństwo, żeby przeżyć Bożą społeczność, żeby przeżyć Słowo Boże, ile razy? Nie policzysz, ile razy. Bóg jest wierny. Bóg daje to, co prosimy, czego oczekujemy. W takim momencie myślicie, że Bóg zawiedzie, spóźni się i przyleci zdyszany po śmierci i powie, zapomniałem. Bóg jest naprawdę niezwykłym Bogiem. Jakie to jest cudowne, że możemy żyć z Panem Bogiem. Dlatego nie upadamy na duchu i nie zawracajmy rzeki kijem. Niech się dzieje wola Boża. Wola Boża, nie tam, ale wola Boża. Bóg jest we wszystkim z nami. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Z każdym dniem się odnawia ten wewnętrzny. Bóg nie pozwala, żeby zestarzał się. Bóg nie pozwala i nie chce, żeby z sił opadł ten wewnętrzny człowiek, żeby skleroza do niego przyszła, tak? Żeby chodzić nie mógł ten wewnętrzny człowiek, żeby stracił siły, żeby stracił orientację. Bóg się troszczy o naszego wewnętrznego człowieka. To jest Jego człowiek, to jest Boży człowiek. To jest Boże życie. To On nam dał to życie, nowe życie. I On się troszczy o to, żeby on nie tylko, że będzie coraz słabszy, ale będzie coraz mocniejszy. Każdego dnia odnawia się, na obraz jest napisane w innym miejscu i podobieństwo tego, który go stworzył. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nieznaczny chwilowy ucisk, tak to nazywa Słowo Boże. My byśmy pisali się inaczej. Najgorsze uciski, straszne, nie zniosę, nie, chyba się nie da rady przejść. Pan Bóg mówi nieznaczny, chwilowy ucisk. Jaki by on nie był, nieznaczny, chwilowy ucisk. Bóg daje w tych uciskach siłę, Bóg daje wiarę, przynosi nam przeogromną obfitość. Nieznaczny, chwilowy. A my byśmy to nazwali wielkim, bardzo wielkim, ponad siły. Najczęściej tak, prawda? Gdyby nam Bóg pozwolił się wyrazić o tym nieznacznym ucisku, to my byśmy powiedzieli, och, chyba nie przeżyję, chyba nie dam rady. My byśmy tak napisali o tym, ale Bóg mówi nieznaczny. Kochani, ale zobaczcie, co Bóg mówi o tym, co on przynosi. Przeogromną obfitość. Bóg mówi przeogromną obfitość. Jeśli Bóg, mówiąc o naszym takim jak potężna góra dla nas, ucisku, mówi nieznaczny, a on naprawdę jest dla nas jak potężna góra. Naprawdę. Tylko my mamy wtedy się oprzeć wiarą. To co możesz sobie wyobrazić, kiedy Bóg mówi o chwale przeogromna. Kiedy Bóg używa słowa przeogromna. Nie, ja nie mam słów ludzkich, nie ma ludzkich słów, żeby powiedzieć, jaka to jest chwała. Bo gdyby było nawet tak powiedziane, że wielki ucisk przynosi maleńką chwałę, to też by było dobrze. A to jest inaczej. Ja mam odniesienie, wiecie, to jest takie równanie. Można takie urównanie, że dla mnie ucisk jest czymś potężnym jak góra, dla Boga to się równa nieznaczny. A moja taka chwała, wyobrażamy sobie, że to taka wielka chwała, tam będzie jaka wielka radość, to u Boga to jest przeogromne. Ten, który używa do mojej góry nieznaczny, on używa słowa przeogromne. Co to musi być? Ja nie mam słów, żeby powiedzieć, jaka to jest. Dlatego, wiecie, apostoł Paweł mówi, widziałem rzeczy, byłem zachwycony do trzeciego nieba, nie godzi się. I Paweł. Do trzeciego nieba. A Jan widział, to zapisał. Paweł mówi, nie godzi się mówić tego. To jest tak potężna chwała. Tak wielka, niezwykła. Naprawdę niezwykła. I my to zobaczymy. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne. Ale na to, co niewidzialne. I myślę tak, pomyślałem sobie, czytając to słowo, że może te uciski też przechodzą po to, abyśmy zaczęli tak właśnie patrzeć, bo mamy problemy z tym ciągle. Patrzeć na widzialne, to my umiemy, potrafimy dostrzegać, bystrzy jesteśmy, tak? Umiemy wnioski wyciągać i tak dalej. Natomiast na niewidzialne, może te uciski też są po to, abyśmy nauczyli się patrzeć na to, co niewidzialne. Bo na to, co widzialne, jeszcze raz powiem, umiemy patrzeć. Umiemy patrzeć, umiemy analizować, umiemy oceniać. Natomiast to, co niewidzialne, często jest naprawdę dla nas niewiadomą, wielką X. A Słowo Boże mówi, że my mamy na to patrzeć. My mamy na to patrzeć, kochani. I chyba te uciski też są, jeden z powodów, że są te uciski, to jest to, abyśmy nauczyli się patrzeć na to, co niewidzialne. No a jak patrzeć na to, co niewidzialne? Jak to można zobaczyć, to, co niewidzialne? Właśnie przez wiarę. Wiarę, przez wiarę. Bo nie oczami, bo nie językiem wam powiem, albo ty powiesz komuś o tych niewidzialnych. Przez wiarę to widzimy. A więc wiara jest gruntem tego, czego nie widzimy, pewnością, przekonaniem o tym. Czego nie widzimy, prawda? Tu niżej w 5 wierszu jest powiedziane, że gdyż w wierze, w 7 wierszu, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W wierze. Wiara nam mówi o tych niewidzialnych rzeczach. Przez wiarę oglądamy, dlatego, a wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. My mamy być pełni Słowa, by było pełno wiary w nas. Naprawdę, by ta wiara miała na czym wrzeć. To Słowo musi wypełniać nas. To tak, jakbyś wrzucił do kuchni, do pieca, nie wiem, szczapkę taką palącą się drewna i postawił 10 litrów wody. Zagotuje się? No nie zagotuje się, ale jeśli tam wrzucisz łopatę węgla i rozżarzy się, to tam możesz 20 litrów postawić, prawda? Aż kipi? Tak. Jak jest tam tego słowa tylko szczapka, to skąd ta wiara ma się tam zagrzać? Ale jeśli tego słowa jest obfitość w nas, jeśli żyje w nas, w sercu naszym, to kochani, to wszystko w rzece postawisz. Wszystko się zagotuje, wszystko kipi. I wtedy naprawdę są myśli o niebie. Są myśli o tych rzeczach niewidzialnych. Widzimy to, co jest niewidzialne. Pragniemy tego. To już nie jest takie mgła i nic więcej. Przez wiarę daje nam to pewność w te rzeczy, których nie widzimy, o których tylko słyszeliśmy, których nam Bóg obiecał. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. To, co widzialne, jest doczesne. Dlatego chrześcijaninowi nie żal zostawiać doczesnych rzeczy, a nie chrześcijaninowi strasznie żal. To jest tragedia, kiedy człowiek niewierzący odchodzi i zostawia całe swoje królestwo. Wiecie, to jest, myślę, ból nie do opisania. Jeśli jego serce, życie było związane z tym, co niewidzialne, co widzialne, co doczesne. Ale nasze życie, jeśli jest związane z tym, co niewidzialne, ten dom jest wieczny. Ten dom jest wieczny. Tam do niego dążymy. Nic już nie przeminie. Nic z tego domu, z tych piękności nie przeminie. Wszystko będzie trwać. Nie ustanie radość, nie ustanie pokój. Dlatego jeśli przychodzą uciski, Pan je, powiem, my nie szukamy ich, nawzajem sobie nie życzymy ucisków. Pan je dozuje w naszym życiu, prawda? Ręka Boża, mądra Boża ręka nas prowadzi. Ja jestem przekonany, że Bóg bardzo wiele ucisków czy prób zatrzymuje. Bardzo wiele, powiem, przykrych wydarzeń, które by się nam przydarzyły, gdyby nie Bóg. Bóg zatrzymuje, nie przeciąża nas. Jestem przekonany głęboko o tym. Bardzo, bardzo wiele. Bóg zatrzymuje. Jak myślę o naszym wypadku, ileż mógłbym mieć do dziś, ja i moi bliscy, wszyscy moglibyśmy mieć, powiem, ucisku, czy trudności, czy bólu z powodu, nie wiem, ran, niedołężności, kalectwa, śmierci. A Bóg zatrzymał, myślę, oprócz tego bólu, tego samego wypadku i tego czasu, kiedy to była wszystko wielka niewiadoma, to Bóg naprawdę wszystko zatrzymał. Wszystko zatrzymał. Nikt z nas nie jest z tego powodu złamany, załamany kaleką, nie wiem, ma jakieś... Nikt z nas. Bóg nie dopuszcza, Bóg dozuje naprawdę cudownie i od wielu rzeczy nas chroni, Boża ręka nas prowadzi. A jeśli coś dopuszcza, to znaczy, że jest nam to potrzebne. I razem z tym daje nam wyjście, jak jest napisane, tak? Nie daje Bóg ponad siły nasze, lecz tylko tyle, ile byśmy mogli znieść. I razem z tym daje nam wyjście. Chwała Bogu, że u Niego zawsze jest wyjście. Z każdej sytuacji jest wyjście. Z każdej. Z każdego doświadczenia, z każdego bólu, z każdej próby jest wyjście. Z każdego, nie wiem, zachmurzonego nieba jest wyjście. Przyjdzie jasny dzień. Chwała Panu Bogu, bo Bóg to rozjaśnia, wiecie? Bóg to w niezwykły, nadzwyczajny sposób. Boży, nie taki, jak że to ludzie mówią, czas leczy rany i tak dalej. Nie, Bóg stwarza wyjście. I Bóg daje wyjście, i Bóg daje pociechę, i Bóg rozgarnia chmury. I przychodzi Boże światło, które naprawdę grzeje, naprawdę rozgrzewa serce, naprawdę zabiera smutek na przykład. Naprawdę daje pociechę, głęboką pociechę, gdzie żadne słowa by jeszcze nie dały pociechy, a Bóg daje już pociechę. Wspaniały jest nasz Pan Bóg. I dlatego, powiem, ufnie idźmy z Panem, za Panem Jezusem Chrystusem. Ufnie idźmy za Panem Jezusem Chrystusem, wiedząc, czego On dokonuje w nas. Utwierdza wewnętrznego człowieka swoją mocą, mocą Ducha Świętego, aby nie był chwiejny, aby go nic nie zniszczyło, nie złamało. Jest z nami w doświadczeniach, w próbach, w kształtuje nas przez to. Nie po to, żebyśmy cierpieli, daje nam to, czy przyzwala na cierpienia, czy na próby, ale po to, żeby wiara nasza wypróbowana w ogniu okazała się daleko cenniejsza niż znikome złoto i srebro. Wiara okaże się daleko cenniejsza. I bądźmy pełni Słowa Bożego w naszym życiu. Niech się to Słowo żarzy w naszym sercu, jak te dwie łopaty węgla, pełne palenisko węgla. Niech się żarzy, aby wiara była mocna, silna, żeby wszystko się gotowało. Żebyśmy byli do końca oddani Bogu, wierni Bogu, gorliwi i radośni. Amen.